rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 13 stycznia o 21.05 we wtorek przy mikrofonie Rafał Regulski. Audycję realizuje Jacek Pol, a naszym dzisiejszym gościem jest pani Joanna Zdanowska, adwokat z Kancelarii Warszawskiej Zdan Legal. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Pani mecenas, będziemy w tej godzinie rozmawiać o rozwodach. Zjawisku dużym, jeżeli chodzi o rozmiary, mówi się, że bardzo dużym, ale jak sprawdzałem, ustabilizowanym na pewnym poziomie, że tak powiem, rocznej liczby tych rozwodów, kilkadziesiąt tysięcy, między 60 a 40. I chcę zapytać tak ogólnie tytułem wprowadzenia, czy można powiedzieć, że Polacy umieją się rozwodzić kulturalnie w sposób cywilizowany? Jak to wygląda okiem prawnika?
To bardzo ciekawe pytanie, bo ono dotyka nie tylko prawa, ale naszej kultury, emocji czy sposobu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Rozwód to moment, który dotyczy bardzo osobistych spraw. Dlatego trudno oczekiwać, że zawsze będzie przebiegał bez napięć. Z mojej praktyki adwokackiej wynika, że Polacy coraz częściej chcą się rozwodzić kulturalnie. Coraz więcej osób przychodzi do mnie do kancelarii, pyta, jak przeprowadzić rozwód spokojnie, szybko, bez wzajemnych oskarżeń i eskalowania konfliktu. Potwierdzają to statystyki, ponieważ około 80% rozwodów orzekanych jest bez winy. No, jednak kiedy wchodzimy w kwestie opieki nad dziećmi, pieniędzy, mieszkania czy chociażby kredytu, emocje bardzo często biorą górę i początkowe zamierzenia o polubownym rozwodzie czasem po prostu się nie udają. Wtedy osoby nawet nastawione na ugodę zaczynają walczyć o swoje. Prawo daje nam narzędzia do cywilizowanego rozwodu. Mediacje, możliwość rozwodu bez orzekania o winie czy chociażby porozumienia rodzicielskie. Ale prawo nie jest w stanie zastąpić niestety dojrzałości emocjonalnej i przede wszystkim umiejętności rozmowy. Mam też wrażenie, że społeczeństwo nasze polskie dopiero się uczy, jak się rozstawać polubownie. Widać to coraz bardziej w statystykach tych ugodowych rozwodów, ale nadal dużo spraw toczy się w atmosferze bardzo silnego konfliktu. I z mojej obserwacji wynika, że jeżeli osłabienie więzi działo się powoli, stopniowo, niemal niezauważalnie, małżeństwo się rozpadło, małżonkowie są już po rozwodzie emocjonalnym przychodząc do mnie. Jeszcze tylko został nam rozwód formalny przed sądem. Ale jeśli rozpad małżeństwa następuje nagle, w wyniku jakiegoś jednego przełomowego wydarzenia, chociażby dowiadujemy się o zdradzie, wtedy właśnie rozwód kulturalny jest mniej spotykany i małżeństwo się rozpadło, a batalia sądowa się zaczyna.
Na palcach jednej ręki mógłbym policzyć takich moich znajomych, bliższych lub dalszych, którzy, nie powiem, że z dumą, ale z taką satysfakcją mówią, no, że skoro już to życie się nie ułożyło, to małżeńskie, że rozwiedli się i po rozwodzie pozostali przyjaciółmi. Czy rzeczywiście taką sytuację można interpretować jako sukces obojga tych byłych małżonków, teraz już rozwodników, nazywających siebie nadal przyjaciółmi?
Jest to ogromny sukces każdego z osobna, jeżeli potrafili po jakimś okresie czasu spędzonym w małżeństwie usiąść i dogadać się. Bardzo dobrze by było, gdyby małżeństwa rozstawały się w przyjaźni, mając małoletnie dzieci. Tutaj największą troską i sąd, ale i my jako adwokaci czy mediatorzy tak naprawdę otaczamy te małoletnie dzieci i zawsze, jeżeli jest tylko cień szansy na ugodę między małżonkami, to wiemy, że oni wygrali, ale najbardziej wygrały je ich dzieci.
A w takim razie, czy moglibyśmy rozwód określić albo opisać jako cywilizowane zerwanie formalne, nie wiem, czy wszystkich więzi?
Zdecydowanie więzi, które prawo określa jako więzi emocjonalne, więzi fizyczne i więzi gospodarcze. To mówi prawo. Czy cywilizowane? Uważam, że tak, ponieważ oczywiście bardzo dojmujące społecznie jest uznawanie, że małżeństwo to jest kontrakt na całe życie, aczkolwiek wiemy, że życie pisze różne scenariusze i mamy do czynienia z tak różnymi sytuacjami i każda indywidualna okoliczność może zaważyć na tej więzi, na tym małżeństwie i wiemy przynajmniej to, co się dzieje w krajach rozwiniętych na zachodzie, że połowa małżeństw już się rozchodzi. W Polsce to jest 1/3, ale powoli zaczynamy doganiać Zachód. Możemy żyć w ułudzie, że jest to związek na całe życie, aczkolwiek rzeczywistość nam podpowiada, że niekoniecznie.
Zadam teraz takie pytanie, które być może panie się wydadzą naiwne. Czy to jest tak, że jeżeli małżonkowie się rozwodzą, to prawnik, adwokat reprezentuje interesy jednego z nich? Czy może być tak, że i jedno, i drugie przyjdą do tego samego prawnika, żeby osiągnąć swoje jak najlepsze te interesy przy rozwodzie?
Już odpowiadam na pana pytanie. Jest to bardzo ciekawe pytanie, ponieważ rzeczywiście rzadko się spotyka, żeby oboje małżonkowie przychodzili do jednego adwokata. Ja miałam takie sytuacje, a nawet miałam sytuację, kiedy klientka przyszła do mnie i wyczułam, że byłby w stanie mąż z nami rozmawiać. Wysłałam do niego list i on na kolejne spotkanie do nas przyszedł. Czyli jak najbardziej małżonkowie mogą skorzystać z porady jednego adwokata. Wtedy wniosek, pozew do sądu będzie zgodny. Podadzą taką samą treść, przyczynę rozpadu, wskażą te same dowody i najpewniej sąd na pierwszej rozprawie rozwiąże ich związek małżeński bez orzekania o winie.
Mhm. Czyli zdarza się to, ale wtedy rozumiem, że już od samego początku widać, że obie osoby chcą jak najszybciej, najsprawniej ten swój cel osiągnąć.
Tak, zdecydowanie. Oni są już po tym etapie, o którym wspominałam na początku, czyli po tak zwanym rozwodzie emocjonalnym. Są pogodzeni z decyzją, pogodzeni z sytuacją, a bardzo często mają już ułożone życie. Życie bez siebie. Żadne z nich nie jest już o siebie zazdrosne. No to jakby tutaj mamy dowód, że tej więzi emocjonalnej już nie ma. Więc oni chcą często po upływie jakiegoś czasu spokojnie, zgodnie się rozstać i jak najbardziej mądrze robią, że przychodzą do adwokata, bo formalnie pomożemy im w tej decyzji i po prostu zrobimy to dobrze, żeby na pierwszej rozprawie sąd mógł orzec zgodnie z ich intencją.
Przypomnę, że naszą rozmówczynią jest adwokat Joanna Zdanowska. Rozmawiamy w tej godzinie o rozwodach. Czy pani również widzi to, że 2/3 pozwów rozwodowych składają kobiety?
Zdecydowanie. Statystyki to pokazują, ale też widzimy to w kancelarii. Muszę podać taką ciekawostkę, ponieważ moja mentorka, pani adwokat, warszawska adwokat, wie 80-letnia, jak mnie uczyła, mówiła mi tak: kochana aplikantko, przyjmuj w sprawach rozwodowych mężczyzn, ponieważ oni mają pieniądze i wiedzą, czego chcą. Minęło 30 lat od jej świetności zawodowej i ja mogę powiedzieć swojej aplikantce: szanowna aplikantko, przyjmuj kobiety, bo one wiedzą, czego chcą. Poza tym w 2/3 pozwów to one działają i wykazują inicjatywę. W praktyce często kobiety szybciej decydują się na formalne zakończenie związku, ponieważ, jak mówią, mają poczucie, że małżeństwo nie daje już im poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Z perspektywy adwokackiej zauważam, że kobiety wcześniej przechodzą ten proces rozwodu emocjonalnego. Jak trafiają do mojej kancelarii, są przeważnie lepiej przygotowani i silniej przekonane o słuszności swojej decyzji. Jeżeli przychodzą mężczyźni, to widzę po nich, że mają częściej postawę zachowawczą. Nawet w dysfunkcyjnych relacjach, gdzie kobiety szybciej uznają, że ten rozkład pożycia stał się faktem, widać po mężczyznach, że rzeczywiście ta postawa zachowawcza, są jeszcze często gotowi rozmawiać i są jeszcze często gotowi zastanowić się i dać sobie 2-3 miesiące na pewne refleksje. Co postrzegam jako przyczynę tego, że to kobiety częściej składają pozwy? No zdecydowanie katalizatorem jest niezależność finansowa, no i osłabiona bariera ekonomiczna, czy kiedyś osłabiona bariera ekonomiczna nie pozwalała kobietom na składanie tak dużo pozwów. Dzisiaj no, kobiety są niezależne. Nie mają lęku przed pogorszeniem swojego życia, no i dbają o swoje bezpieczeństwo psychiczne, samorealizację. Też nie mają już takiego może odium społecznego, że rozwód jest jakimś bardzo szokującym wydarzeniem. Jest tak dużo rozwodów wokół nas, że zaczyna być coraz bardziej ten fakt akceptowalny społecznie. I też warto zauważyć, że kobiety inicjują proces, dlatego też według mnie dużo tych spraw kończy się wyrokiem bez orzekania o winie. Ponieważ jeżeli kobiety są niezależne finansowo, to ich priorytetem jest jednak nowy start i batalia o udowodnienie winy, współmałżonka, czy no jest wyczerpująca, jest kosztowna i jest długotrwała. Uważam też, że przewaga kobiet w statystykach świadczy nie o większej konfliktowości, lecz o tym, że kobiety powoli zyskują odwagę i przejmują rolę lidera zmian w życiu rodzinnym. Biorą one na siebie ciężar formalny zakończenia relacji, która po prostu przestaje funkcjonować.
To już wiem, jakie pytanie się nasuwa, ale wstrzymam się z nim do piosenki. Wybrała pani między innymi piosenkę Forever Yours. I dlaczego ta piosenka?
Bo ją uwielbiam i myślę, że wprowadzi dobrą energię do naszej rozmowy. Every time I see your face, there's a cloud hanging over you in such a beautiful way. There's a poetry to your solitude. Ooh, you should let me love you. Hold me now forevermore. Oh, I'll be thinking of you. Tell me I'm forever yours. Ooh, you should let me love you. Forevermore. Oh, I've been thinking of you. Tell me I'm forever yours.
Wracamy do rozmowy z mecenas Joanną Zdanowską z Kancelarii Zdan Legal w Warszawie. Pani mecenas, czy kiedy pani opowiadała tuż przed piosenką o tym, że to kobiety w 2/3 przychodzą po rozwód i to rozwód bez orzekania winy? I kiedy pani opowiadała o panach, którzy przychodzą po rozwód, niby zdecydowani, bo przyszli, ale jednak trochę niezdecydowani. Czy tak ogólnie opowiadała pani o kryzysie męskości?
Ja tego nie powiedziałam. Wolałabym to nazwać jednak nowemu liderowaniu kobiet. Wydaje mi się, że kobiety są coraz bardziej odważne, coraz bardziej wykształcone, coraz bardziej niezależne i zaczynają nie tyle nie dźwigać na sobie całej rodziny, ale uwzględniać w tej rodzinie swoją należną pozycję. Mm-hmm. I często spotykają się z chociażby patriarchatem, niezrozumieniem, brakiem szacunku do tego, co wypracowały i nie wytrzymują.
Mówiliśmy, że do orzeczenia przez sąd rozwodu, nie wiem, czy tak dobrze to rozumiem, konieczne jest uznanie, że doszło do zerwania owych 3 więzi, czyli uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. I tutaj mam do pani pytanie, czy może być tak, że pozostała tylko ta więź gospodarcza i tylko ona trzyma jeszcze parę w tym związku i czy ten jeden aspekt tego związku może doprowadzić do tego, że tego rozwodu orzeczonego nie będzie?
Co do zasady nie. Dlaczego? Ponieważ sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Sama więź ekonomiczna bez więzi emocjonalnej i fizycznej zazwyczaj nie blokuje rozwodu. Sąd bierze pod uwagę realia życiowe. Dlaczego? Zgodnie z artykułem 23 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wspólne pożycie polega na duchowej, fizycznej oraz tej gospodarczej więzi, o której rozmawiamy. I co do zasady, rozkład pożycia jest zupełny dopiero wtedy, kiedy uległy zerwaniu wszystkie wyżej wymienione więzi, jednakże ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu, jeżeli ono wynika z okoliczności niezależnych od małżonków, jak chociażby zgodnych z ich wolą, czyli choroba małżonka, rozłączenie małżonków spowodowane pobytem w szpitalu czy długotrwałym wyjazdem służbowym. Brak więzi duchowej zawsze będzie objawem rozkładu pożycia, ale w orzecznictwie dopuszcza się możliwość uznania za zupełny takiego rozkładu pożycia, gdy przy niepełnym zaniku określonej więzi, tutaj rozmawiamy o więzi ekonomicznej, intensywność relacji między małżonkami pozwala orzec, że rozkład relacji jest zupełny. Czyli jeżeli mamy zupełny rozkład relacji emocjonalnej i fizycznej, a jednak ta gospodarcza, ale wynikająca z ściśle określonych i ocenionych przez sąd sytuacji małżonków, ona jeszcze jest, to sąd może orzec rozwód. Z tym, że sąd będzie decydował każdorazowo, co to za sytuacja i czy czasami ta sytuacja nie, chociażby więzi ekonomicznej, nie będzie skłaniała stron, że wróci więź duchowa albo fizyczna. Bo jeżeli żona będzie robiła mężowi kanapki i jego ulubione obiady gotowała, no to się nie uda rozwieść, nawet jak wspólnie mieszkają razem. Ale jeżeli wspólnie mieszkają razem i z przyczyn ekonomicznych nie ma szans, żeby mieli 2 lokale oddzielne, ale ta więź ekonomiczna jest, ponieważ inaczej chociażby są w jednym lokalu i płacą te same rachunki, dzielą się tymi rachunkami, wtedy sąd uzna, że ta więź ekonomiczna, ona ma taki charakter, że nie pozostawia wątpliwości, że małżonkowie uzyskali trwały i zupełny rozkład, z tym, że sytuacja życiowa, finansowa zmusza ich do jeszcze tego posiadania tej więzi ekonomicznej.
Bankowcy czasem lubią opowiadać, i tu chcę zapytać, czy to jest mit, czy nie, o historiach, kiedy to kredyt, na przykład hipoteczny, wzięty na lata, trzyma jeszcze parę, która tak naprawdę już się emocjonalnie, duchowo i fizycznie rozpadła, ale ten kredyt trzyma ich razem. Czy rzeczywiście tak się zdarza?
Zdecydowanie tak. To jest bardzo częsta sytuacja. Miałam wiele takich przypadków, szczególnie odnośnie kredytów frankowych, które ja uważam często powodowały problemy małżeńskie. Nawet znane celebryckie pary się rozwodziły. Wiemy my jako adwokaci, że posiadają kredyty frankowe, ponieważ da się to sprawdzić, czy się nawet spotykamy w sądach, widząc ich sytuację. I kredyty frankowe akurat społecznie spowodowały bardzo dużo szkód. Wiele małżeństw tak naprawdę wzięło kredyt w jakiejś wartości, a potem spłacając go, miało tego kredytu coraz więcej do spłaty. Powodowało to oczywiście wiele konfliktów, napięć, osłabiało ekonomicznie rodziny, no i generowało po prostu kryzysy. Oczywiście, że tak. Nie tylko kredyt trzyma małżonków, jest też wiele innych powodów, dla których ludzie utrzymują fikcję trwania małżeństwa. Też często się spotykam z sytuacją, kiedy mówią, że poczekamy do matury. To też jest taki wytrych.
Do matury dzieci, rozumiem? Czy
do
własnej?
Matury dzieci, tak, nie. Do matury dzieci oczywiście. Więc tutaj pytanie, czy to jest rzeczywiście przyczyna taka formalna czy emocjonalna w przypadku dzieci, która im nie pozwala podjąć tej decyzji, czy jeszcze tam coś się tli? Bo jeżeli ktoś w banku mówi, że chętnie już by się rozwiódł, to czasem to jest taki troszkę krzyk o pomoc. Taka informacja też skierowana do banku, że niektóre rzeczy po prostu nie były uczciwe. Zresztą jak pokazują wyroki Trybunałów Europejskich, już wiemy, że nie były uczciwe.
Tak. A jakie pani ma wrażenie tak w ogóle, bo mówimy o różnych czynnikach, które doprowadzają do rozwodu, o różnych czynnikach, które też jakby trzymają jeszcze związek pozornie albo naprawdę trzymają. Czy tak ogólnie to jest łatwo podjąć taką decyzję ludziom, czy nie? Czy coraz łatwiej, czy nie?
Nie spotkałam się z sytuacją, kiedy przyszedł do mnie małżonek chcący się rozwieść i twierdził, że jest to łatwa decyzja. Ludzie do mnie przychodzą w różnym stanie emocjonalnym. Bardzo często zalecam równolegle do prowadzenia sprawy rozwodowej, żeby ktoś uzyskał wsparcie takie profesjonalne. Na pewno odium społeczne, które spadało kiedyś na rozwodników, było dużo gorsze i rzeczywiście tej akceptacji społecznej nie było. I to też może powodować, że ludzie dzisiaj mogą, mając tą akceptację, mogą częściej i szybciej zadecydować o tym rozwodzie. Jednak ja nie mogę czegoś takiego powiedzieć, że rozwód kiedykolwiek był łatwą, szybką czy impulsywną decyzją.
Domyślam się, że również dla pani, może się mylę, jako prawnika, jako adwokata, najcięższe są sytuacje do rozwiązania, kiedy jedno tego rozwodu bardzo chce, a drugie bardzo nie chce.
Tak, to są sytuacje bardzo trudne, też procesowo. Dlaczego? ponieważ jeżeli jedna strona twierdzi, że kocha, czyli sąd widzi, że po jednej stronie jest chęć kontynuowania małżeństwa, a żąda rozwodu tylko strona na przykład winna rozpadu, to może sąd nie orzec rozwodu. Poza tym, jeżeli ma ucierpieć dobro małoletnich dzieci, też sąd nie da rozwodu. Czyli rzeczywiście też tutaj pan przywołał pewną strategię procesową. Bardzo często klienci, którzy przychodzą do adwokatów i mają chęć złożenia pozwu o rozwód i jest rzeczywiście zgoda obojga małżonków, to adwokaci proponują swojemu klientowi, że jednak on kocha na pierwszej rozprawie i ten drugi małżonek desperacko jest gotowy zgodzić się na wszystko. Miałam taką sytuację, kiedy rzeczywiście kochanka pana już stała w drzwiach ich domu. No i pani, mimo że długo już nie byli razem, twierdziła w sądzie, że bardzo go kocha, po to, żeby on jej ten dom oddał. I on jej ten dom oddał. Także jeżeli jedna strona nie chce rozwodu, pytanie, czy nie chce rozwodu jako strategiczna decyzja procesowa, która zupełnie stawia w innym świetle drugą stronę, czy nie chce rozwodu, bo kocha. No i pytanie, jeżeli nie chce rozwodu, bo kocha kogoś, kto z kolei chce rozwodu, to czy nie warto pójść na terapię, czy nie warto skorzystać jednak z innych usług, nie tylko adwokackich.
Mm-hmm. To jeszcze jedno pytanie, zanim znowu sięgniemy po muzykę, no bo jeżeli jedna strona do tego rozwodu dąży, to ona musi udowodnić przed sądem ten trwały i zupełny rozkład tego pożycia małżeńskiego. Co tu jest dowodem właściwie? Jak należy, no nie mówię, że należy, co jest dowodem?
Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej bywa skomplikowane i wymaga przedstawienia przekonujących argumentów. Sąd analizuje nie tylko same fakty, także kontekst emocjonalny, społeczny. No chce po prostu podjąć sprawiedliwą decyzję. Udowodnienie rozkładu pożycia to jest tak naprawdę kluczowy moment procesu rozwodowego, ponieważ sąd wymaga konkretnych dowodów potwierdzających, że między małżonkami nie ma już żadnych więzi. W tym celu przedstawia się materiały dowodowe, które obrazują rzeczywisty stan relacji i to są zeznania świadków potwierdzające brak więzi i zaangażowania między stronami. Są to dokumenty, chociażby umowy najmu, jeżeli nie mieszkają już razem, jakieś dokumenty, rachunki wskazujące na prowadzenie odrębnego gospodarstwa domowego, czy korespondencja, jeżeli dochodziło do zdrady, na WhatsAppie, telefoniczna, jakakolwiek, która udowadnia kontakty z osobą trzecią, jakieś intymne. I także przesłuchanie samych stron, jeżeli chodzi o te najbardziej dojmujące relacje, czyli więzi fizyczne.
Mhm. Czy takie procesy bywają, nie wiem jakiego słowa użyć, czy one jakoś potrafią, bo też mówimy często tutaj o intymnych relacjach, czy one jakoś potrafią uderzać w godność ludzi, no tych chociażby rozwodzących się? Bywają takie sytuacje, że prawnicy czują się niezręcznie, że sąd może się czuć niezręcznie?
Powiem tak, są dwie perspektywy. Ja mogę opowiedzieć o perspektywie adwokackiej. My rzeczywiście jesteśmy szkoleni w kierunku takim, aby być zimnym i bez emocji podchodzić do sprawy, wtedy jesteśmy najlepszą pomocą dla klienta. Ja nigdy nie zostałam dotknięta zeznaniami świadków ani stron, jeżeli chodzi o więzi intymne. Rzeczy, które mogą być dojmujące, szokujące, to jeżeli zeznają osoby trzecie, które, z którymi zdradzali współmałżonkowie się. I tutaj rzeczywiście czasem tych szczegółów może być za dużo. Też czasem zdarzają się materiały, które żona dostaje na przykład dostęp do laptopa męża, co często miało miejsce w przypadku COVID-u. Na przykład w COVID-zie, po COVID-zie w kancelarii była absolutnie fala klientów, ponieważ ludzie dowiadywali się, czy ktoś ma podwójne życie, czy ktoś ma dzieci pozamałżeńskie, czy ktoś ma jakieś relacje z innymi osobami intymne, właśnie dlatego, że cały sprzęt komputerowy stał w domu na okrągło. Także jeżeli są jakieś takie trudne do, przepraszam za kolokwializm, przetrawienia sytuacji, są to zazwyczaj zdjęcia i historie okołorozwodowe.
Przypomnę, rozmawiamy z mecenas Joanną Zdanowską z warszawskiej kancelarii Zdan Legal i sięgamy po drugą piosenkę wybraną przez panią, tym razem Don't You Worry Child. Krótko, pani mecenas, dlaczego ten utwór, ta piosenka?
To jest taki mały ukłon w stosunku do dzieci, których rodzice się rozwiedli.
No i o dzieciach będzie po piosence.
To my father's eyes, in a happy home, I was the king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world, I thought I'd never lose her out of sight. We were so young, I think of her now and then. I still hear the song.
Przypomnę, rozmawiamy z adwokat Joanną Zdanowską o rozwodach. Jak słyszymy, rozwody właściwie zadomowiły się w polskim społeczeństwie, także chyba w mentalności naszej. Tak jak pani mecenas opowiadała, myślę, że nas jako społeczeństwo już tak nie szokują te orzekane rozwody liczone w dziesiątkach tysięcy rocznie. Pani mecenas, powiedziała pani wcześniej, że sąd może z uwagi na dobro dziecka nie dać rozwodu dorosłym rodzicom tegoż dziecka, tak?
Tak, zdecydowanie. Sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka. Wynika to wprost z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ten przepis mówi, że sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Oznacza to, że nawet jeżeli między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, sąd może uznać, że na tym etapie rozwód byłby dla dzieci zbyt dużym obciążeniem. W praktyce nie zdarza się to często. Jeżeli sąd orzeka rozwód, to rozstrzyga o kilku kluczowych kwestiach dotyczących dzieci. Po pierwsze, jest to władza rodzicielska. Sąd decyduje, czy władza będzie przysługiwała obojgu rodzicom, czy jednemu z nich, a drugiemu na przykład zostanie ograniczona. Jeśli rodzice potrafią współpracować i nie ma podstaw do ograniczenia władzy, sąd wtedy pozostawia pełnię władzy obojgu. Ale jest też wiele sfer, w których decyduje sąd, jeżeli chodzi o dzieci w procesie rozwodowym, chociażby są to kontakty z dzieckiem, alimenty, no i jakby miejsce zamieszkania dziecka. Generalnie proces rozwodowy i to, co się po nim wydarzy, też często już w trakcie procesu, ponieważ wnioski o zabezpieczenie pozwalają już nam uzyskać decyzję sądu, co się dzieje z dzieckiem w trakcie procesu rozwodowego. Więc cały proces rozwodowy, mimo że nie rozwodzimy się z dziećmi, tylko między sobą małżonkowie się rozwodzą, on dotyka dzieci niezmiernie.
Tak, powiedziała pani, że jednak dość rzadko sąd nie orzeka rozwodu dla dobra dziecka, bo taka myśl mi przyszła do głowy, czy to dobra jest sytuacja, kiedy dziecko pozostaje w domu z rodzicami, którzy już się nie kochają. Czy to jest dobre dla dziecka?
Psychologowie mówią, że nie. Psychologowie mówią, że nie wolno czekać do matury i w domu mieć zimną, niekochającą się atmosferę, ponieważ mimo że rodzice może nie są otwarci w stosunku do swoich dzieci i próbują ukryć to, co się dzieje, dzieci mają specjalny radar i wiedzą, i rozumieją dużo więcej, niż nam się wydaje.
Czują to po prostu, nawet nie trzeba im mówić.
W przypadku postępowań rozwodowych czytamy opinie, które psychologowie wydają o dzieciach, i rzeczywiście to, co rodzice, nasi klienci nam mówią podczas konsultacji, a potem co dziecko wie i mówi psychologowi bądź sądowi, to są dwa różne światy. Mhm. Rzeczywiście dziecko rozumie i nie musimy się z nim komunikować słowami. On z gestów, z mowy ciała jest w stanie powiedzieć, czy w domu panuje dobra atmosfera i tak naprawdę, czy dobrze doświadczy dla jego rozwoju.
A czy bywa tak i zdarza się, że adwokaci, nie wiem, być może sąd, zachęca rodziców, żeby jednak nie rozwodzili się dla dobra dziecka?
Jeżeli sąd widzi jakiekolwiek chociażby najmniejsze przesłanki ku temu, że małżeństwo rokuje, zawsze skieruje małżonków na mediację. Rzeczywiście widzę to, jest taka praktyka i zazwyczaj dzieje się to na pierwszej rozprawie, ale niekoniecznie. Jeżeli już podczas stanowiska stron sąd widzi, że są stosunki ugodowe, że jest jakiekolwiek pole, żeby odbudować więź, będzie odsyłał na mediację. Czy robią to adwokaci? Ja absolutnie zawsze zalecam mediację i wiem też, że zdarzają się powroty z mediacji, już wracają ludzie nie jako klienci, tylko jako pogodzeni. Dlaczego zawsze? Też im przytaczam taki przykład, że małżonkowie po czterech na przykład rozwodach potem mówią, że jakby wiedzieli, jak będzie później, to by się pierwszy raz nie rozwodzili, bo to jest wszystko to samo. Tak mi kiedyś powiedział 80-letni pan przy czwartym rozwodzie. A to też jest ciekawe zjawisko. Coraz więcej tak zwanych srebrnych rozwodów obserwujemy, czyli osób, które w naprawdę podeszłym wieku podejmują tę decyzję.
Czy da się powiedzieć, dlaczego dochodzi do takiej decyzji w jesieni życia? Tak jakoś podsumować te przypadki, które pani zna?
Te przypadki, które ja znam, one wyglądają w taki sposób, że opiekunki do starszych panów i starsi majętni panowie i resztę sobie państwo możecie dopowiedzieć.
Pani mecenas, co pani sądzi o idei uproszczenia też procedur rozwodowych? Mam na myśli owe rozwody poza sądem, rozwody udzielane, tak jak udzielane są śluby, tak i rozwody udzielane, być może będą, przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Czy to jest dobra idea i dobry pomysł? Jak pani myśli?
Tak, obecnie rozwód w Polsce jest możliwy wyłącznie na drodze sądowej, nawet jeżeli oboje małżonkowie są zgodni. Ale co wiemy, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i jest rzeczywiście zamierzenie wprowadzenia do naszego systemu prawnego możliwości pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości przyjmuje, że rozwód będzie możliwy na podstawie właśnie tych zgodnych oświadczeń małżonków, składanych, tak jak pan powiedział, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Taka pozasądowa procedura będzie dostępna do małżeństw, właśnie między którymi nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, ale będzie trzeba dodatkowo spełnić kilka warunków. Musi małżeństwo trwać co najmniej rok, nie może toczyć się przed sądem sprawa o rozwód i małżonkowie nie mogą mieć wspólnych małoletnich dzieci. Co ja o tym uważam? Każde uproszczenie procedury takiej sądowej czy umożliwienie procedury pewnej administracyjnej, skracającej tak naprawdę ten trud, już jak jest podjęta decyzja, jest korzystne. Dlaczego? Zawsze jak przychodzą do mnie klienci, są przerażeni tym, jak mówię im, ile będzie trwał rozwód i ile będzie kosztował. Rzeczywiście, jeżeli ludzie, którzy są dorośli, zawarli małżeństwo, rok trwali w tym małżeństwie i nie mają dzieci i są absolutnie pewni tego, że rozkład pożycia ich nastąpił, według mnie nie ma powodu, żeby musieli iść przed sąd i tak naprawdę przed tym sądem mówić, że niezgodność charakterów mają, ukrywając tak naprawdę prawdziwe powody, żeby dostać jak najszybszy rozwód na pierwszej rozprawie, bez orzekania o winie. Ja uważam, że jest to pozytywne rozwiązanie takie legislacyjne i że ono na pewno będzie korzystne dla ludzi, którzy absolutnie podjęli decyzję i rzeczywiście te przesłanki takiej trwałości i zupełności rozkładu pożycia po prostu zaszły.
Nie wnikałem w szczegóły tego potencjalnego procederu rozwiązania w ten sposób związku małżeńskiego, ale nie wiem, czy tam też będzie potrzebny w USC świadek do rozwodu, czy nie?
Nie. Nie będzie potrzebne.
Pani mecenas, puentując naszą rozmowę, jakby pani oceniła, to już może trochę tak w kategorię, nie wiem, czy filozofii nie wkroczymy, ale rozwód to jest porażka, czy to nie jest porażka dwojga osób?
Ja bym wolała nazwać rozwód nowym otwarciem. Nie chciałabym ferować wyroków, Tutaj się trochę postawię w pozycji sądu. Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności. Okoliczności są tak różne i my jako adwokaci na pewno nie oceniamy. Naszą rolą jest doradzać, pomagać, opiekować się prawnie i nie pozwalam sobie na oceny, ponieważ nie taka jest moja rola.
To na koniec tylko zapytam jeszcze, bo już pani wcześniej powiedziała, że musicie wy prawnicy no tak na zimno podchodzić do tych wszystkich spraw. Ale mimo wszystko takie pytanie, czy panią, kiedy się pani z tymi historiami rozpadających się związków spotyka, to czy dotychczas coś wzruszyło, poruszyło może, a może rozbawiło?
Zdecydowanie tak. Zabawne są teatralne westchnienia, kiedy strona zeznaje i myśli, że sąd daje punkty za dramatyzm. Tak samo, kiedy strona krzyczy podczas zeznań, powiedz sądowi, jaka ona jest naprawdę. Takie rzeczy się po prostu dzieją w sądach. Zdarzają się też, może zabawne, nie wiem, jakby z mojej perspektywy, ja po prostu się lekko uśmiecham, kiedy słyszę o pożegnalnych wyjazdach, kiedy para tylko dla dzieci robi ostatni pożegnalny wyjazd, a wraca w powiększonym składzie. To jest dosyć zabawne. Zadziwia mnie często fakt, jak podczas rozwodu nagle, niezależnie od tego, czy ojciec, czy matka, stają się idealnymi rodzicami i dokładnie staje się to w dniu wniesienia pozwu, mimo że nigdy wcześniej nie byli na wywiadówce u dziecka. Zaskakujący jest też taki fakt, kiedy na przykład zeznaje teściowa, jak żona źle prowadziła dom, a na pytanie, kiedy była u małżonków, mówi, że nie przyjeżdżała do nich, bo nie lubi miasta. Także mogę się podzielić takimi spostrzeżeniami.
A pożegnamy się trzecią piosenką wybraną na dzisiejszą audycję przez mecenas Joannę Zdanowską, z którą rozmawialiśmy. Bardzo panie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I to jest Dionne Warwick, Get Rid of Him. Dlaczego ta piosenka i dlaczego tą wybieramy na koniec?
Troszkę zawadiacko.
Dziękuję pani mecenas za tę rozmowę. Mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze.
Do usłyszenia. We're your friends and we got some good advice. Before you let him break your heart, you better think twice. He isn't worth the tears you're crying. He's only out to break your heart.
Po zachodzie.